Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Za chwilę wysłuchacie zapisu rozmowy, która odbyła się po filmie Przepraszam, czy tu biją w warszawskim kinie Elektronik 19 listopada 2025 roku w cyklu Polska klasyka ze Spoilermasterem. Od razu zaznaczam, że w pierwszej połowie nagrania mylę imię scenografa tego filmu, mianowicie nie jest to Bolesław Sole, ale Bogdan Sole. W pewnym momencie się poprawiam. Dodam także, że gościem specjalnym tego wydarzenia był Radosław Korzycki, naczelnik do spraw kultury i promocji w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, a także dziennikarz i amerykanista, którego artykuły i wypowiedzi zawsze bardzo cenię. Możecie go zresztą pamiętać z odcinka Spoilermastera poświęconego Pulp Fiction. Bardzo dziękuję Klarze Bogusławskiej z Kina Elektronik za zaproszenie do tego cyklu, a teraz już zapraszam i przypominam, że film Przepraszam, czy tu biją, który jest wspaniałym filmem i wybitnym dokonaniem polskiego kina, warto obejrzeć przed tą dyskusją. Można to zrobić legalnie w serwisie 35mm.online. Także bardzo serdecznie zachęcam, bo mam wrażenie, że ta perełka kina polskiego jest wciąż za mało znana. A teraz już zapis naszej rozmowy. Witam Państwa ponownie. Jesteśmy w żoliborskim kinie Elektronik i obejrzeliśmy właśnie trzeci film z cyklu Polska klasyka ze Spoilermasterem. Obejrzeliśmy Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego z roku 1976. Bardzo się cieszę, że Państwo tu dzisiaj jesteście w ten środowy wieczór i cieszę się, że wyjątkowo i z wielką dla mnie przyjemnością jest obecność gościa Radosława Korzyckiego. Witaj ponownie, Radku. I zwyczajem tych wieczorów jest to, że zaczynamy tę rozmowę po seansie od kilku faktów, przypomnień, od małego zagajenia z mojej strony. Za każdym razem próbuję też film odrobinę osadzić w kontekście czasu, w którym powstał i twórczości reżysera, który go stworzył. Przypomnę zatem i podaję te fakty za kroniką kinematografii polskiej profesor Małgorzaty Hendrykowskiej, że ów rok 1976, połowa gierkowskiej dekady, której oblicza widzieliśmy zarówno w satyrycznym zwierciadle Barei i Gruzy, jest w takim momencie jednocześnie pewnego rozkwitu czy przesilenia, ale także zaczyna się bardzo wyraźny polityczny kryzys. Jeśli chodzi o ów rozkwit, w listopadzie 76 roku milionowy samochód zjeżdża z taśmy produkcyjnej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu, a w grudniu tegoż roku w Hucie Katowice, sztandarowym projekcie tamtych lat, oddano do eksploatacji Wielki Piec numer 1. Jakkolwiek rok 76 zawsze będzie pamiętany poprzez dramatyczne wydarzenia w Radomiu, Ursusie, Płocku, Łodzi, fala strajków, przemocy, zatrzymań, aresztowań i osądów w trybie przyspieszonym, jakie miały miejsce w tamtym czasie po podwyżce cen, a później ich błyskawicznym obniżeniu, już na zawsze sprawi, że rok 76 z tymi dramatycznymi wydarzeniami będzie się kojarzył. W polskim kinie ten czas, 75-76, może najbardziej kojarzyć się z wielkimi produkcjami Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy, Noce i dnie Jerzego Antczaka, ale tutaj w postaci filmu Piwowskiego spotykamy się z czymś, nie waham się powiedzieć, unikalnym. Mamy film, który naprawdę jest niesłychanie trudno sklasyfikować gatunkowo i mamy film, który trudno określić jednym słowem albo nawet jakąś zgrabną formułą, jeżeli chodzi o jego ton. Bo z jednej strony na powierzchni mamy opowiedzianą kryminalną intrygę, kryminalną anegdotę, zanurzoną także poprzez język dialogów w warszawskim żargonie tego czasu, w bardzo rozpoznawalnych miejscach, lokacjach. Wydaje się, jakby ten film chwilami, metodami paradokumentalnymi był kręcony i rzeczywiście operator Witold Stock, świeżo zresztą po podobnym kręceniu filmu Kieślowskiego Personel, tutaj taki dokumentalny sznyt temu filmowi udziela. Swoją drogą wprawne oko mogło zobaczyć na ekranie Krzysztofa Kieślowskiego, ponieważ jest on jednym z tych mężczyzn, którzy w tym tak zwanym line-upie podejrzanych pojawia się na komendzie policji. Więc z jednej strony wydaje się kawałek rzeczywistości, kawałek życia, kawałek tamtejszej warszawskiej ulicy, ale z drugiej strony liczne wybuchy śmiechu dzisiaj na sali, przecież nieprzypadkowe, wyraźnie pokazują, że Piwowski kontynuuje tutaj swoją grę komediową, którą w pełnometrażowej wersji rozpoczął w 70 roku w Rejsie. Niesłychanie odważnie wówczas już sięgając i do naturszczyków, do aktorów nieprofesjonalnych, ale także do metod improwizacji na planie. Krążą do teraz anegdoty o tym, jak bardzo, to będzie pewien eufemizm, rozimprowizowanym i zabawowym planem był plan Rejsu. Wszelkie anegdoty o, przepraszam, czy tu biją, wskazują na nieco bardziej zdyscyplinowaną produkcję. Film o tym stopniu skoncentrowania narracyjnego nie powstaje przez przypadek. Tutaj mamy rzeczywiście znakomitą, chwilami wręcz zegarmistrzowską filmową robotę, ale przecież, wracam do wątku, humor Piwowskiego wyraźnie tutaj wybrzmiewa. I trzecia rzecz jest taka, że mamy wciąż gdzieś w tle, gdzieś pod skórą Piwowskiego dokumentalistę, który rozpoczyna swoją karierę filmową od dokumentów, pomiędzy Rejsem i, przepraszam, czy tu biją, kręci nadal filmy dokumentalne, chociażby film Her poświęcony konkursowi fryzjerskiemu, czy film Sukces poświęcony w bardzo przewrotny sposób Czesławowi Niemenowi, ale także przecież Piwowski wnosi jakiś dokumentalny sznyt, bardzo swój, bardzo wyjątkowy do tego filmu, poszukując typów twarzy, poszukując nieprofesjonalnych wykonawców, na czele oczywiście z bokserami, czyli Janem Szczepańskim i Jerzym Kulejem, którzy wniosą do tej opowieści coś unikalnego. Ten unikalny smak, który dzisiaj będziemy próbowali lepiej uchwycić. I pozwólcie Państwo, że przytoczę krótki cytat. To jest materiał reporterski, który pojawił się na łamach pisma Film. To jest tygodnik jeszcze Film w roku realizacji. Przepraszam, czy tu biją. Dodam, że roboczy tytuł filmu to był Traktat o mokrej robocie, taki był tytuł wstępny i tekst scenariusza ukazał się wtedy drukiem w Dialogu, ale już w trakcie zdjęć dziennikarz filmu przeprowadził wywiad z Piwowskim i tutaj chciałbym zacytować jedną wypowiedź, która wydaje mi się utrafi w sedno, a zaraz jeszcze ją skomentuję i powoli będę przechodził do naszej wspólnej rozmowy. Piwowski mówi tak. Unikam teatralnego sztafażu, tych wszystkich gładkości, nienagannych manier, tej poetyki wynikającej z zapatrzenia się na angielskie salony. Przede wszystkim zrezygnowałem ze schematu kryminalnej zagadki. Piwowski był wtedy świeżo, także po zrealizowaniu telewizyjnego spektaklu w serii Kobra. Od samego początku wiadomo, kto jest bandziorem, a kto milicjantem. Rzecz sprowadza się do tego, kto kogo i w jaki sposób przechytrzy. Zagadkę kryminalną zastępuję zagadką etyczną. Czy z przestępcami można walczyć metodami niezbyt czystymi, podstępem, oszustwem? Jakie są etyczne granice takiego postępowania? Bohater filmu, kapitan Milde, twierdzi, że nie ma moralności uniwersalnej. To pada z ekranu wprost. Ten sam czyn może być karalny albo nagrodzony. Zależy tylko, kto go popełni, w jakiej intencji. A z przestępcami trzeba walczyć skutecznie. Ta dyskusja o moralności to dla mnie najważniejsza sprawa, ważniejsza od morału, który w każdym filmie kryminalnym prowadzi do stwierdzenia, zbrodnia nie popłaca. A zatem można powiedzieć, że Piwowski już tutaj, kręcąc film, przymierza się do pewnej formuły polskiego filmu kryminalnego, polskiego filmu detektywistycznego, który byłby z jednej strony wyraźnie zadłużony w amerykańskiej estetyce Bulita, czy francuskiego Łącznika, czy nawet Kobry telewizyjnej, ale przecież wnosi tutaj coś absolutnie własnego. I chciałbym zakończyć ten krótki wstęp taką propozycją, że jest to coś niesłychanie polskiego. To znaczy ten film, nie ogląda się go jak cosplaya, tak, takiego, takiej zabawy w policjantów i złodziei, gdzie polscy aktorzy udają amerykańskie postaci. Nie, to są postaci wyjęte absolutnie z tej rzeczywistości. I to jest największy paradoks tego filmu. Jednocześnie na powierzchni amerykański, nowoczesny, kręcony tak, jak to się wtedy kręciło. Myślę, że William Friedkin i Peter Yates i jeszcze paru innych mogłoby pokiwać głową i powiedzieć, no nieźle, stary. Ale z drugiej strony czujemy, że to jest rzeczywiście autentycznie wyrwane z tej rzeczywistości społecznej, politycznej, ulicznej. Zanim zadam pierwsze pytanie Radkowi, jedna anegdota czysto humorystyczna. Wiele w tym filmie jest dialogów kultowych. Jednym na pewno z nich jest to całe przesłuchanie na początku, kiedy właściciel domu towarowego mówi o tej technice erotycznej na koguta, o której nikt do końca nie wie, na czym ona polega, ponieważ została wymyślona do tego filmu. I tutaj w biografii Jerzego Kuleja, Jerzy Kulej w cieniu podium, Piotr Marian Szarama napisał tę książkę. Jest pół rozdziału poświęcone realizacji, przepraszam, czy tu biją, i jest między innymi krótka relacja z premiery filmu. Po premierze do Marka Piwowskiego podchodzi jeden z wiceministrów kultury i sztuki odpowiedzialny za Gdański Festiwal Filmowy. Panie reżyserze, bardzo przepraszam, ale mam do pana jedno pytanie nurtujące mnie od kilku dni, oświadczył z poważną miną. Słucham, panie ministrze, mówi Piwowski. Bo widzi pan, w tym filmie jest taka scena, której pan reżyser nie wyjaśnia. Scena erotyczna, ta pozycja na koguta. Marek spojrzał ministrowi głęboko w oczy, zmarszczył brwi, po czym odstawił kieliszek koniaku na stolik. Jego twarz wyrażała najwyższe skupienie. No, jakby to panu, panie ministrze, wytłumaczyć? Jest to tak samo jak na parasol, tylko że nogi idą trochę niżej. Aha, aha, tak, oczywiście, na parasol, rozumiem, ciągnął z powagą w głosie minister. W tym momencie chyba czujemy, jakim kawalarzem był Piwowski. A tutaj dodam jeszcze, że mam pewien bardzo ciekawy historyczny dokument. Jego natury jeszcze nie zdradzę. Nigdy on jeszcze nie był w żadnej formie publikowany, ale niechże będzie tutaj pewien suspens. Teraz w stronę naszego gościa. Radku, jesteś miłośnikiem tego filmu. Co więcej, jakiś już czas temu także pokazywałeś go w ramach pokazów, które organizujesz w dzielnicy Śródmieście. Powiedz proszę, jak dzisiaj ci się go oglądało, jak go odczytujesz i czy ta szala przechyla się u ciebie w stronę komedia, film beztroski, zabawa w kino, czy może właśnie w tą drugą stronę, film na poważny tak naprawdę temat i z poważną wymową?
Dziś odebrałbym, przepraszam, czy to biją, przede wszystkim jako kino społeczne, które gatunkowość wykorzystuje do tego, żeby coś opowiedzieć. Wrócę do polityki. 1976 jest rzeczywiście istotną zmienną. Jesteśmy po strajkach w Ursusie i w Radomiu, a we wrześniu tworzy się Komitet Obrony Robotników, czyli po raz pierwszy inteligencja chce stworzyć wspólny opozycyjny front z klasą pracującą. Więc możemy się spodziewać, że pewnego rodzaju kontestacja jest na horyzoncie. I w tym momencie wchodzi film, który jakoś odnosi się do systemu, w jakim żyjemy. I odnosi się z dużą ambiwalencją. Z jednej strony mamy milicjantów, którzy przekraczają granice przyzwoitości. Widzimy to na pierwszy rzut oka. A z drugiej strony jakoś ociepla, oswaja nam ten wizerunek milicjanta, który działa przecież w dobrej wierze i który jak na tamte czasy i na tamte możliwości przepchnięcia na kolejnych kolaudacjach przez cenzurę pozwala nam sądzić, że koniec końców ci milicjanci dbają o nasze bezpieczeństwo, że zbrodnia rzeczywiście nie popłaca. I w tym sensie w życiu nie powiem, że jest to produkt epoki, którego celem jest propaganda, Natomiast jest to perspektywa trochę z ukrytej kamery na to, że tak trzeba i że można nadużywać instytucji takich jak prawda, uczciwość do tego, żeby chronić obywatela. A do tego pewnie jeszcze zwrócimy, wracając też do innych tekstów kultury.
No właśnie, i to jest, też zapowiem, że za chwilkę oczywiście Państwu oddam głos, natomiast jeszcze odnosząc się do Twoich słów, na bardzo dziwny sposób, mimo że jesteśmy po tej wschodniej stronie żelaznej kurtyny w tym filmie, przecież ten sam temat podejmował po amerykańskiej stronie właśnie William Friedkin w 1971 roku filmem o Popeye Doyle'u, czyli tym gliniarzu, któremu chyba też wizualnie najwięcej zawdzięcza tutaj Piwowski, który przekracza granice, prawda, jest brutalny, jest otwartym rasistą, wręcz cieszy się z przemocy, którą może stosować w ramach tego aparatu, do którego należy, przy okazji będąc skutecznym gliną, w tym sensie przynajmniej tej pogoni za narkotykami. Czujesz tutaj pewien dialog albo jakieś takie zestawienie tych dwóch naszych gliniarzy z tamtym?
I wskazówkę, że do wykonywania tego zawodu trzeba mieć pewne predyspozycje psychologiczne, łącznie z pograniczem zaburzenia, że na przykład rys czy styl paranoiczny w osobowości absolutnie sprzyja wykonywaniu tego zawodu, więc jeżeli ktoś takie zaburzenie czy taki rys przejawia, nadaje się na glinę.
I teraz jeszcze dorzucę dwa fragmenciki i oddam Państwu głos. Jestem bardzo ciekaw Państwa wrażeń dzisiaj. Jeden fragment to jest fragment recenzji, jaka się pojawiła w tamtym czasie, już parę miesięcy później właśnie w tygodniku Film. Tytuł Można bez bicia, recenzent Janusz Skwara. I ta recenzja mi uświadomiła, jak gorącym kartoflem był ten film w opisie, bo tak naprawdę dotyka czegoś, co jest najbardziej niewypowiadalne w tym systemie, czyli nadużycia aparatu władzy, prawda? No, wprost widzimy, że ci milicjanci posługują się nieuczciwymi metodami. Z drugiej strony, tak jak mówisz, poniekąd je usprawiedliwia, ale pada to pytanie bardzo ważne w rozmowie ze studentem, mianowicie, aha, czyli gdyby ktoś był wyżej, tak, Belusa, to wtedy on byłby waszym informatorem i wtedy pada wprost to zdanie, że moralność uniwersalna nie istnieje. Zdanie niesamowicie mocne. I widać w recenzjach tego czasu, ja przeczytałem kilka, że recenzenci trochę nie wiedzą, jak wypowiedzieć ten temat, no bo wypowiedzieć go wprost po prostu nie można. I tutaj Janusz Skwara zaznacza taką tylko lekką wątpliwość. Jak człowiek babrze się w błocie, powiada bohater, to sam też się ubrudzi. I jeszcze, że niby powiada, istnieją różne etyki. Inna dla milicji, inna dla lekarzy, inna itp. itd. Naprawdę inna? Są to prawdy dość wątpliwe, trudne do przyjęcia. Opowiastka o tragicznych losach Belusa broni się jednak znakomitą realizacją, świetnym wyczuciem kina i potem już jest o tym, jak to się świetnie ogląda, prawda? Natomiast ten moment zawahania o tym, o czym ten film naprawdę jest, no, pokazuje też jakąś niezwykłą intuicję, przenikliwość Piwowskiego. I teraz, zanim Państwu oddam głos, chciałem jeszcze przywołać tutaj obecność także wciąż żyjącego scenografa tego filmu, pana Bolesława Sollego. Ja parę lat temu, już dobrych, kiedy jeszcze w pełni tworzyłem podcast Spoiler Master, to bardzo chciałem zrealizować odcinek o Przepraszam, czy tu biją, w takiej formule mówionej historii kina polskiego, gdzie robiłem różne wywiady z polskimi twórcami. I powiem tak, odcinek w dużej mierze powstał, ale nigdy go nie dokończyłem. Miałem różne materiały do niego, między innymi pojechałem do Łodzi, żeby z panem Bogdanem o scenografii do tego filmu porozmawiać, zwłaszcza o dekoracji wnętrz. Niestety nagranie się okazało bardzo złej jakości i było nie do wykorzystania, co trochę właśnie położyło mi ten pomysł na odcinek, ale pan Bolesław wtedy mnie zaskoczył, bo ja przyjechałem, a on mi wręczył 10-stronicowy dokument, maszynopis, który napisał specjalnie dla mnie na potrzeby tamtej rozmowy, jego Bogdan Solle, najmocniej przepraszam, który dla mnie stworzył wtedy i ja chyba go przekażę do Filmoteki Narodowej w pewnym momencie, bo tutaj jest cała historia tego filmu, jak on powstawał. Ja Państwu przeczytam dwa krótkie fragmenty, ponieważ to, o czym mówiliśmy, czyli ten niezwykły realizm ulicy Warszawskiej tutaj łapanej, to jest jedna rzecz, Ale pan Bogdan do dzisiaj nie mógł przeboleć, że w wielu bazach filmowych, internetowych pojawiają się informacje de facto nieprawdziwe o tym, jakoby wnętrza były realizowane w naturalnych wnętrzach warszawskich, między innymi w słynnej dyskotece Maxim. Tymczasem ten Maxim został w całości zbudowany przez niego w wrocławskiej hali zdjęciowej. Podobnie zresztą jak komenda policji, która w całości została przez niego zbudowana. I no, chciałbym uobecnić tutaj pana Bogdana dwiema anegdotami i potem państwa zapytam o wrażenia. Więc czytam z tego maszynopisu, który wtedy w 2019 roku otrzymałem. Dwa fragmenty. Wreszcie uporaliśmy się z tym Maximem. Staszek Panfiłow szalał z rekwizytorem, ustawiając stoliki, krzesła, wszelkie drobiazgi, rekwizyty. Dołożyliśmy starań, żeby było tak jak w prawdziwym Maximie. Okna w kształcie bulajów, specyficzne oświetlenie nad bufetem. Wykładzina idealnie się sprawdziła. Wpadłem na pomysł, by niektóre ściany ozdobić dodatkowo malarsko w konwencji psychodelicznie animowanego filmu Żółta łódź podwodna. Miałem to sam wykonać, ale nie było czasu. Nawiasem mówiąc, zrobiłbym to nawet za darmo. Wykonawców znalazłem w klubie Plastyka i dzięki temu na ścianach znajdują się psychodeliczne malowidła. Uparłem się, żeby pisuary, które umieściliśmy w dekoracji ubikacji, natychmiast zostały podpięte do kanalizacji. Moja intuicja okazała się właściwa. Statyści zapomnieli, że to dekoracja i zachowywali się nie tylko jak w prawdziwej dyskotece, ale i w prawdziwej toalecie. Marek powiedział, że ma prośbę i nowy pomysł, by w dyskotece była scena dla zespołu. Będzie występował Krzysztof Cugowski, obecny tutaj, a przed występem odbędzie się idiotyczny pokaz mody. W drugim czy trzecim dniu Jurek Radziwioń prawie biegiem wpadł do naszej pracowni, od progu krzyczał, cytat, statyści, sukinkoty, leją do pisuarów. Całe szczęście, że podłączyliśmy je do kanalizacji, ale dobrze też, że pozamykałem kabiny, bo by nam zapaskudzili muszle, a te nie są podłączone, dodał złowrogo. I tak dalej, i tak dalej. Tysiące komplikacji przy kręceniu filmu. W każdym razie Maxim w tym filmie jest dziełem pana Bogdana, nie jest autentycznym wnętrzem dyskoteki. Proszę państwa, państwo dzisiaj oglądaliście film może po raz pierwszy, może po raz dziesiąty albo 101. Jestem ciekaw, czy ktoś ma jakieś wrażenia, pytania od czytania tego małego klasyka. I mamy mikrofon oczywiście na sali, także bardzo, bardzo zachęcam. I mamy rękę w górze.
Dla mnie to najciekawszy wątek był ten wątek tego kapusia, hodowania kapusia i to jak ile może jakby wejść w jakie kłamstwa, żeby dla niby dobra państwa. Też mnie to zastanowiło, jako że też, żeby tu przyjść, też musiałem mojego kłamstwa użyć. No i to był taki wątek trochę jakby kończący chyba karierę tego reżysera, bo już potem nic nie stworzył wielkiego. I taki chyba dla mnie to najbardziej osobiste, taki jego współpracy związanej z aparatem bezpieczeństwa i tego, jak się zastanawiał, pewnie gdzieś w sobie walczył i całe życie będzie walczył z tym, jak daleko mógł wejść w tej współpracy i jak bardzo służył państwu tym wszystkim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest ostatni pełnometrażowy film Marka Piwowskiego, aż do słynnego albo niesławnego Uprowadzenia Agaty na początku lat 90. Jeśli chodzi o kwestię współpracy, tu zawieszę głos, bo nie czuję się władny. Natomiast chciałbym przypomnieć, że ta twórczość się nie kończy o tyle, że przychodzą w latach 90. dwie znakomite produkcje. Jedna krótka, telewizyjna Krok, która jest z 97 roku i jest chyba taką bardzo celną satyrą na nasze wstępowanie do NATO i taki bardzo entuzjastyczny moment z tym związany, polecam. Ale absolutnie zaskakującą pozycją w tej filmografii i kto wie, może w tą stronę, o której mówisz, pewnie może jakiegoś poszukiwania ekspiacji, jest pozycja telewizyjna Oskar i pani Róża. W tym momencie ucieka mi nazwisko tego francuskiego pisarza, który stworzył to opowiadanie.
Eric Emmanuel Schmidt.
Właśnie, to jest słynne, właściwie taki bestseller literatury krzepiącej o spotkaniu choroby z niewinnością. Film, który gdybyście państwo teraz go zobaczyli, uważam, że jest znakomicie zagrany. Zresztą chyba Maria Mamona tam gra, nie jestem teraz pewien. W każdym razie jest znakomity, ale nigdy nie zgadlibyście, że to zrobił Piwowski. Utrzymany w tonie ciepłym, z pewną słodyczą i smutkiem. A ostatnie zdanie a propos ewentualnych elementów powagi zaszytej w Przepraszam, czy tu biją, przypominam scenę szkolenia rekrutów, a właściwie tego badania, kiedy oni oglądają film pokazujący skutki spożywania alkoholu, no nagle na ekran wdziera się brutalna prawda i co ważne, prawda sfilmowana przez samego Piwowskiego, bo to jest fragment jego filmu z końcówki lat 60. pod tytułem Korkociąg, który jest jednym z najbardziej takich wstrząsających do dzisiaj dokumentów pokazujących skutki choroby alkoholowej. Więc tak zabawa, polski Tarantino, ale w połowie filmu nagle dostajemy cios w twarz, przy którym nawet, powiem to, Smarzowski wymięka. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby się podzielić jakąś myślą? Wiem, że na sali mamy wielkiego fana filmu, chyba mu nie przepuszczę, bo rozmawialiśmy o nim wcześniej. Jarku, czy chciałbyś coś dorzucić? Wiem, że to twój nie pierwszy seans.
I na pewno nie ostatni. Nie chcę tutaj monopolizować tego wieczoru, no bo jest tyle do powiedzenia. Zauważyłem, że to jest moje pierwsze wrażenie. Nie wyczułem tego wcześniej, kiedy oglądałem ten film. Dopiero teraz usłyszałem melodię w momencie dmuchania materaca przez dwóch panów z Radomia. Nie wiem, czy ten film był kręcony przed wydarzeniami z Radomia, czy po wydarzeniach w Radomiu. Może wiecie państwo, bo to jest dosyć istotne, ponieważ oni są zdecydowanie...
Wydaje mi się, że przed, bo premiera była w listopadzie, więc wydaje mi się, że zdjęcia była w pierwszej połowie roku, ale to jeszcze do sprawdzenia. Okay.
No to pewnie przypadek albo, nie wiem, może Piwowski coś wiedział, że wybrał dwóch facetów z szampanem, którzy przyszli akurat konkretnie z Radomia, w którym już pewnie coś się działo, może był to jakiś sygnał. Natomiast usłyszałem melodię, którą dyrektor Sezamu sobie tam puszczał. To był dyrektor, tak? Ten tak. Kierownik tak. sklepu. I ta muzyka, bo w napisach końcowych nie była wymieniona, zdaje się, że była nielegalnie użyta, bo jeżeli dobrze pamiętam, to był Les Baxter, kompozytor muzyki i takiej pseudoetnicznej, niezwykle popularny w latach 50. i 60., którego wszyscy w Stanach słuchali jako takiej namiastki tego, co dzisiaj nosi miano world music. I to był taki wczesny prekursor wykorzystywania etnicznych motywów i zdecydowanie ten utwór jest najprawdopodobniej właśnie jego, a nie był wymieniony w ogóle w napisach, a jest konkretnie użyty, tak jako diegetyczna fraza i ciekawi mnie, jak wtedy mogliśmy obchodzić tego typu sprawy, jak prawa autorskie. To jest tak dygresja taka oczywiście śmieszna, mała, nieważna, ale...
Ale też ciekawa, bo też czasami się zastanawiam, jak pewne rzeczy uchodziły płazem. Na przykład zawsze mnie fascynowały cytaty muzyczne i filmowe w filmie Pociąg do Hollywood, gdzie są elementy Billy'ego Wildera. Purpurowa róża z Kairu chyba dosyć obszernie się pojawia w Ucieczce z kina Wolność, ale tam...
Tak, absolutnie.
Domyślam się, że te prawa musiały być jakoś zabezpieczone, ale no... Wyświechtana fraza, ale były to inne czasy i też jakby te filmy tak nie podróżowały błyskawicznie. Dzisiaj to jest kwestia sekundy i taka rzecz byłaby znana na całym świecie.
Ale to pytanie też,
natomiast czy... chyba liczono na pewną szarą strefę.
O tym wspominam, dlatego że ten film zasługuje na międzynarodową dystrybucję i nie wiem, czy taką posiada i czy w ogóle jest dostępny w sferze anglojęzycznej, a powinien być na 100%, bo jest to jeden z najwybitniejszych polskich filmów i w ogóle jeden z najciekawszych kryminałów w historii kina i w swoim stylu unikalny, tak? Bo tutaj nawiązywaliście panowie do Friedkina, Yatesa, z czym można polemizować oczywiście, bo tutaj to jest tak unikalny film, bo on nie jest nakręcony na przykład z ręki, tak? Jeżeli mówimy tutaj o technice filmowania. Nie ma tutaj praktycznie kamery z ręki, wszystko jest ustawione, jest jazda, jest bardzo zrównoważony ten obraz, co odbiega od z samego Piwowskiego, jego doświadczeń w dokumencie. Natomiast Friedkin, który również zaczynał jako dokumentalista, przerzucił swoją technikę kamery z ręki na francuskiego łącznika, oczywiście wzorując się na Z Kosty Grabasa. I tego w ogóle, dlatego ten film Piwowskiego jest dla mnie tak unikalny, bo rzeczywiście ma pewne znamiona Friedkina, szczególnie, i tu jest trafne porównanie do Popeye'a, Doyle'a szczególnie i jego partnera granego przez Roya Scheidera, bo ta para policjantów rzeczywiście zdecydowanie jest wystylizowana na tych amerykańskich detektywach, tak? Przypomina ich chyba świadomie w paru momentach nawet. Ale Piwowski zupełnie odbiega językiem filmowym od Friedkina i w ogóle od gatunku też. Tutaj bardziej i sam fakt, że pierwszy akt niemalże filmu jest opowiadany obrazem, a nie dialogiem. To jest bardzo, bardzo nietypowe, szczególnie w 76 roku w kinie światowym.
Pierwszy dialog.
To był 67 rok, czyli 10 lat wcześniej. I jeszcze przypomina mi to Rififi Julesa Dessena, tak? Czyli tą słynną 17-minutową sekwencję rabunku bez dialogu. Co cytuję zdecydowanie świadomie tutaj w kilku scenach Piwowskich. Więc to, no to naprawdę możemy do rana.
Tak, bardzo dziękuję za te tropy. To tylko dodam, że kiedyś z zegarkiem w ręku to sprawdzałem. Tutaj pierwsza linijka dialogu pada chyba w 12 minucie filmu, więc rzeczywiście mamy bardzo brawurowe otwarcie bezdialogowe, długie. W tle, może Państwo nie usłyszeliście, ale padło nazwisko Melvilla. Dobrze, że padło, ponieważ Melville jest jednym z tych patronów na pewno tutaj tego kina i wyobrażam sobie taki podwójny seans, przepraszam, czy tu biją i w kręgu zła na przykład. No i oczywiście Jules Dassin z Rififi, no to bardzo też oglądany w Polsce film, to też warto pamiętać, że Rififi było tutaj takim niesłychanie no, fetyszyzowanym wręcz osiągnięciem. Ale tak teraz sobie myślę, bo jeszcze chciałem ciebie, Radku, zapytać o Warszawę w tym filmie, jak patrzysz na miasto, na to, jak ono tutaj jest filmowane, ale mam też pewien jeszcze jeden pomysł moralny, a propos tego odczytania, ale zachowam to może na za chwilę. Powiedz mi, czy ty patrzysz na te tutaj obrazy miasta właśnie jako na czystą stylizację? Może patrzysz też z jakąś po prostu miłością do miejsca, które się cały czas zmienia? Czy to jest Nowy Jork po polsku? Jak ty widzisz po prostu Warszawę w tym filmie, miasto, jego portret?
No tak, Mean Streets warszawskie. Ale też nowojorskość taksówkarza. Możemy mnożyć tutaj fantazję. Natomiast ja politycznie widzę w tym kraniec dobrobytu tamtej epoki. My się możemy dzisiaj z tego podśmiewać, albo i nie, bo jesteśmy świadomi tego, że ten dobrobyt tam jest i go widać. 10 lat wcześniej, czy nawet 5 lat wcześniej tej rozpusty, tego luksusu w Maksimie by nie było. Ja nie wiem, czy myśmy, no pewnie już teraz tak, ale przez następnych 50 lat po tamtym gwałtownym kryzysie ekonomicznym próbowali właśnie w takich miejscach jak Dom Towarowy Sezam, który też ma przecież skomplikowaną historię. Tam powstał pierwszy w kapitalizmie McDonald's w 1992 roku. Tak, w sensie, że dopiero niedawno Warszawa odzyskała tamtą ekonomiczną stabilizację. To też jest pewnego rodzaju no, powierzchowna refleksja, bo za tym stoją jednak ofiary kapitalizmu, czy potem jeszcze wychodzenia z realnego socjalizmu, czyli spłacania tego, co było wtedy, a co takie wrażenie robi, spłacania za to długów. I nie wiem, czy ten proces tworzenia z Warszawy, czy ze Śródmieścia, znaczy głównie dzieje w Śródmieściu. Wiemy, że komisariat jest we wrocławskim studiu, był kręcony, natomiast to jest Pałac Mostowskich. Czy jesteśmy już, znaczy czy już odzyskaliśmy ten moment?
Tak, dzisiaj też o tym myślałem, zwłaszcza w związku z innymi filmami, które mieliśmy tutaj w tym cyklu, czyli Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i Dzięcioł, bo Dzięcioł zaczyna się od scen w Supersamie przy placu Unii Lubelskiej i wtedy czytaliśmy fragmenty felietonu Gruzy, który opowiadał o tym, jak sejsmicznym wydarzeniem był ten Supersam z tą wolnością wyboru kupowania sobie, wkładania do koszyka produktów. Tutaj mamy logo Coca-Coli, dosyć mocno wyeksponowane. Ta Coca-Cola jest tu obecna, tak jak mówisz o tym gierkowskiej konsumpcji. Mamy pełne półki w Sezamie. Zresztą sam ten Sezam i skok na Sezam tutaj wydaje mi się charakterystyczny właśnie. Także dziękuję, że o tym wspomniałeś. Natomiast ja jeszcze może, tak mówię to w pewnym cudzysłowie, nie wiem czy w obronie Piwowskiego, ale w takim może próbuję pewnej empatii, patrzę na postać Belusa i na to, że film kończy się z nim. W sensie my w ostatnim ujęciu tego filmu jesteśmy z nim. A to jest bardzo ważne, z kim jesteśmy w ostatnim ujęciu filmu, bo to często daje nam pewną sugestię tego, o czym ten film tak naprawdę jest. Przypomnę, że no nie wiem, Ziemia Obiecana na przykład kończy się z zakrwawionym robotnikiem na bruku łódzkim. A tutaj jesteśmy w tej karetce z tym zakrwawionym Belusem, który i z nim jedziemy dalej. I to on powiedział, aha, czyli ty od początku wiedziałeś. Nie wracamy do domu z żadnym z panów milicjantów, tylko właśnie z tym Belusem. I tak, no nie da się go bronić, jest rzezimieszkiem, jest złodziejem, jest oszustem, etc. Ale jako jedyny w tym filmie ma pewien wyrazisty swój styl, pewną dezynwolturę, także językową, która bardzo mi się kojarzy z postawą samego Piwowskiego, jak czyta się różne wspomnienia. Głowacki, Piwowski, to całe grono kolegów, te błyskawiczne odcinanie się na komisariacie, prawda? Do dzisiaj państwa śmieszyły i mnie też te jego linijki, jak on potrafi się odgryźć. I no wiem, że to twardych moralistów nie zaspokoi, ale wydaje mi się, że Piwowski mówi, że tak, ta rzeczywistość jest niesamowicie parszywa, którą pokazuje, ale może przynajmniej można mieć tą dezynwolturę i ten styl, który Berus zdecydowanie ma. To taka moja interpretacja. Ostatnia szansa dla państwa, dla ciebie Radku, jeżeli chcesz jeszcze coś dorzucić, czy ktoś chciałby się podzielić swoją refleksją albo jakąś sceną, którą zapadła. Proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć a propos Warszawy, bo rok wcześniej był wielki pożar w domu handlowym Smyk, domu, który był wtedy do otwarcia Sezamu najbardziej rozpoznawalnym takim miejscem architektury gierkowskiej. No i zastanawiałem się właśnie, bo wtedy a propos tej Ziemi Obiecanej, tam jest taka, ten dialog się pojawia, że no to się będę musiał spalić i w pewnym momencie jak stwierdzę, że tam zbankrutował i będzie musiał spalić się, żeby tam chyba jakieś odszkodowanie z tego czy coś uzyskać. No i ten ogólnie to spalenie Smyków rok wcześniej, w 75 we wrześniu, dotyczyło serii pożarów, które odbyły się w tym czasie w różnych miejscach w Warszawie i były interpretowane jako pewna gra radzieckich służb na stworzenie dla siebie warunków pewnego takiego nacisku przed dużym zjazdem partyjnym. Takie było hasło 7 pożarów na 7 zjazd PZPR. No i zastanawiałem się właśnie, czy też to, że ten pożar nastąpił rok wcześniej, nie było zakończeniem pewnego snu o tych właśnie domach towarowych, tych supersamach i tych zakupach, tych podawanych w Dzięciole. I to jakby to, jak ten Sezam jest pokazany tutaj, jest pewną puentą tego, że ten sen się nie da spełnić, nie mógł być spełniony. No i 76 jest też momentem pewnego zerwania z tymi wyobrażeniami niezależnej polityki od Związku Radzieckiego, niezależności gazowej, pomysłów na odcięcie się i samodzielną współpracę ze Stanami. Więc muszę przyznać, że ten upadek na końcu jest dla mnie takim symbolem rzeczywiście tego, że to wejście na szczyt się nie udało i że ten bohater, który, no nie wiem, akurat dla mnie nie jest negatywną postacią, jest dość pozytywną, i bo jest bardzo sprawnym organizatorem, i to ten jego upadek jest takim właśnie klęską tego, tych lat nadziei i gierka niezależności. Dziękuję.
Bardzo mnie to przekonuje, a jak ciebie?
Tak, no, absolutnie skraca się suwerenność, bo są zmiany w konstytucji wpisujące przewodnią rolę partii. Wcześniej ta konstytucja mogłaby uchodzić za liberalną, ale w takim razie przy tej bardzo ekscytującej, bardzo przekonującej interpretacji Piwowski jest profetyczny, bo kiedy powstawał scenariusz i kiedy film był kręcony, to jeszcze żeśmy tego nie wiedzieli, no chyba, że wychodzimy od tego pożaru smyka, o którym, szczerze powiedziawszy, nie słyszałem, a zbieram takie historie, więc będę musiał poczytać. Czy tam ktoś zginął?
Przypomnę w takim razie, skoro to wywołałeś, bo bardzo tutaj ta interpretacja i te dwa kawałki, które teraz tu padły, pasują w moich oczach. 10 lutego uchwalenie przez Sejm przy jednym głosie wstrzymującym się Stanisława Stomy zmian w Konstytucji, zarówno o przewodniej roli partii, o czym wspomniałeś, i o sojuszu ze Związkiem Radzieckim, więc to domykając...
To jest ta utrata suwerenności definitywna.
Także domykając tutaj tą taką głęboką lekturę, na pewno to, a jeszcze dodam może nie frywolny, ale taki incydentalny szczegół. W tym samym roku powstaje film w Szwecji, który bardzo Państwu polecam. Mam nadzieję, że kiedyś mi się go uda pokazać jakoś. To jest film Bo Widerberga, słynnego szwedzkiego reżysera, pod tytułem Człowiek na dachu. I to jest dla mnie taki brat bliźniak tego filmu. Oczywiście panowie o sobie nie wiedzieli i te dwa filmy powstają niezależnie, ale ten Człowiek na dachu jest z kolei też thrillerem nakręconym bardzo podobnie, no z mniejszym humorem, ale który z kolei pokazuje taki głęboki kryzys w myśleniu o państwie dobrobytu tamtego czasu. I te dwa filmy naprawdę można by pokazać też na seansie podwójnym, więc może kiedyś po prostu, gdyby jeszcze dorzucić do tego dobry film Elio Petriego, jakiś dobry policyjny film włoski z lat 70., to wyszłaby całkiem niezła seria. A głos Jarka podpieram. Mam nadzieję, że ten film znajdzie nie tylko polską publiczność. Dzisiaj się cieszę, że Państwo nią byliście. Ten odcinek też idzie w eter, więc mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki obejrzą ten film. On jest dostępny na platformie 35 mm online w sposób legalny, więc bardzo polecam. A marzę o wydaniu zagranicznym, to już tak dodam, i nawet coś lobbowałem w tą stronę. Firma Radiance brytyjska wydaje bardzo ciekawe, zapomniane filmy z całego świata. Wydali między innymi Człowieka na dachu i wydali ostatnio Królikiewicza. Pierwsze wydanie brytyjskie na wylot Królikiewicza. I bardzo, bardzo będę pracował, żeby w pewnym momencie też wydali Piwowskiego. Nie wiem, czy to się uda. Radku, czy jeszcze masz jakiś na koniec?
Jeśli mogę rzeczywiście zamknąć nawias, dlatego że Jarku, Michale, rozmawialiście o podobieństwach formalnych, o podobieństwach warsztatowych. Zastanawialiśmy się nad tym, że inaczej pracuje u Piwowskiego kamera niż u Friedkina, zresztą nie tylko we francuskim łączniku. A ja podobieństwa polityczne chciałbym uchwycić, bo nad tym się zastanawiałem też, patrząc na ten film po raz któryś z rzędu. I istotnym w ogóle dla jednym z najistotniejszych dokumentów historii kina dokumentalnego jest film Erola Morrisa, no późniejszy o dekadę, dobrze mówię, no trochę ponad, no
88.
12 lat. Cienka niebieska linia. Skorzystam z pomocy naukowej. Thin blue line oznacza metaforyczną, cienką, niebieską linię, która oddziela porządek społeczny od chaosu. I to właśnie oryginalne znaczenie odnosi się do policji jako formacji, która stoi na linii frontu między bezpieczeństwem publicznym a bezprawiem, przestępczością, anarchią. Kolor niebieski wynika z tradycyjnego koloru policyjnych mundurów w Stanach i Wielkiej Brytanii. Proszę zwrócić uwagę, że no, w związku z tym, że tytuł Morrisa jest ironiczny, to jeden zresztą z ulubionych i chyba w ogóle ulubiony dokument Spoilermastera.
Potwierdzam.
Że są grupy społeczne w Stanach Zjednoczonych dzisiaj, które postrzegają policję jako tę formację stojącą za cienką niebieską linią, które dawno przekroczyły przyzwoitość. Są takie hasła jak Defund the Police, bo chodzi o zabranie środków temu kartelowi, który jest postrzegany jako zorganizowana grupa wymierzona w mniejszość etniczną. Jeśli chodzi o fabuły, to tak, no Elio Peretti, ale też specyficzny kryminał, to znaczy śledztwo w sprawie obywatela poza własnym wszelkim podejrzeniem.
Tak.
Kiedy sprawcą jest prowadzący śledztwo, jest w tym cyniczny, rozpycha się, sprawdza ile jeszcze granic może przekroczyć. Wtedy widzimy, że po prostu ten system tak działa. Dwa filmy francuskie dla mnie bardzo istotne. Jeden, który w zasadzie w Polsce jest bardzo mało znany. Jego trochę idiotyczny polski tytuł brzmi Śledztwo w sylwestrową noc. To jest 1981 rok, Claude Miller. Dosłowne tłumaczenie znaczy areszt policyjny. Ja nie wiedziałem, że we Francji, z kraju wolności, równości i braterstwa, istniała do bardzo niedawna instytucja przetrzymywania, legalnego przetrzymywania przez policjantów kogoś, komu nie stawia się zarzutów, kto nie jest podejrzany. To jest tak zwany areszt policyjny. To jest film właśnie o nadużyciu tej instytucji, kiedy chce się mieć wyniki w śledztwie jeszcze przed Nowym Rokiem, bo to noc sylwestrowa. No i drugi już bardzo znany, to znaczy Matthew Kasowicz, film sprzed 30 lat, Nienawiść. Z niego się dowiadujemy, że przemoc policyjna nie jest jakąś aberracją, że tutaj może, przepraszam, czy tu biją, czy nie biją, tylko że przemoc jest absolutną normą. A jeśli chodzi o kino amerykańskie i uczciwego Glinę, który wchodzi w ten system, no to jest Serpico i mój z kolei ulubiony reżyser Sidney Lumet i Prince of the City.
Książę Miasta, tak, z Treatem Williamsem, także znakomity film Lumeta, aż mi się zamarzyła jakaś seria filmów policyjnych. To prawda, to wszystko, co powiedziałeś, więc też zachęcam wszystkich, którzy słuchają, do sprawdzenia. Proszę Państwa, zanim skończymy, cytat na sam koniec. To są wydane trzy nowele filmowe Piwowskiego, rok 93. Prowadzenie Agaty, zrealizowane. Przepraszam, czy tu biją, zrealizowane. Jedna niezrealizowana, muszę przeczytać ten tytuł. Żyjesz, póki dymasz, tak się nazywa ta trzecia. Ale cytat kończący tę nowelę filmową, Przepraszam, czy tu biją, który nie pada z ekranu, ale pada w tekście. I chciałbym, żeby te słowa zakończyły, bo one dotykają chyba sedna pewnej rzeczy, o której dzisiaj tu mówiliśmy. W radiowozie siedział inspektor Milde. Dawno pan wiedział o tym włamaniu? Spytałem, bo to jest pisane jakby z perspektywy Belusa, właśnie, też ważny szczegół. Wiedziałem przed tobą. Belus. I to nie jest gra w znaczone karty? To jest gra w znaczone karty, ale to tyś je poznaczył, a ja tylko muszę brać udział w tej grze i będę grał, dopóki nie rozbiję banku. I teraz linijka godna najlepszych hollywoodzkich scenarzystów. Naprawdę. To pan też? A gdzie jest ten bank? To ostatnie zdanie. Dopóki nie rozbije banku. A gdzie jest ten bank? Proszę Państwa, z tym pytaniem Państwa dzisiaj zostawiamy. Radku, bardzo Ci dziękuję. To był idealny wieczór.
Dziękuję,
że Państwo się pojawiliście. I przypomnę, 10 grudnia ostatni pokaz w tej serii. Aria dla atlety. Filip Bajon. Zupełnie inne kino. Kino kreacyjne. Powiedzmy z linii Viscontiego, a nie z linii Fredkina. Także raz jeszcze bardzo dziękuję Kinu Elektronik za to, że z tą klasyką możemy się tutaj spotykać. Do zobaczenia.